Na początek tych faktów pilna informacja z Ukrainy.
W kilku miastach i obwodach wydano ostrzeżenia przeciwlotnicze.
Szef polskiej dyplomacji zapewnia, decyzję o podróży m.in. polskich premierów do Kijowa była starannie przemyślana.
Mateusz Lachowski, dziennikarz i dokumentalista akredytowany przy ukraińskiej armii.
To on już za chwilę będzie gościem Marka Teichmana w popołudniowej rozmowie w RMF FM.
Alarmy przeciwlotnicze zawyły w Kijowie, Lwowie, Humaniu, Żytomierzu, obwodach winnickim, lwowskim, iwano-frankowskim, kijowo-hradzkim.
Ukrinform pisze, że syreny włączono też w Czernichowie, Białej Cerkwi oraz w obwodzie tarnopolskim.
Decyzja o podróży premierów Polski, Czech i Słowenii do Kijowa była starannie przemyślana, podkreślił w Nowym Jorku szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau.
I to przemyślana bynajmniej nie tylko w kategoriach logistyki, bezpieczeństwa, dostania się tam, ale decyzja o zupełnie innym kalibrze, starannie przemyślana historycznie, geopolitycznie, politycznie, oczywiście z naszego fundamentalnego interesu, powiedziałbym interesu wręcz egzystencjalnego.
Dziś w Kijowie delegacja z premierem Mateuszem Morawieckim, wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim i premierami Słowenii oraz Czech spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim.
Decyzje dotyczące wyjazdu zapadły na szczycie Rady Europejskiej w Wersalu. Dla takiego kraju jak Rosja nie ma miejsca w G20, mówi korespondentowi RMF FM Piotr Nowak, minister rozwoju i technologii.
W rozmowie z naszym dziennikarzem Pawłem Żuchowskim przyznał, że prowadzone są rozmowy, by to Polska zastąpiła Rosję w tym gremium.
Minister rozwoju przebywa z wizytą w Waszyngtonie i spotyka się z przedstawicielami amerykańskiej administracji. Gminy nie uruchomią szybko dodatkowych punktów rejestracji uchodźców z Ukrainy. Jak ustalili dziennikarze RMF FM, do samorządów nie dotrą na czas obiecane czytniki linii papilarnych.
To miało być 4000 urządzeń, ale nie ma ich jeszcze nawet w Polsce. W faktach teraz z nami Mariusz Piekarski.
Witam.
Mariuszu, no to o ile opóźni to otwieranie tych nowych punktów, w których uchodźcy będą mogli uzyskać numer PESEL?
No, co najmniej o kilka dni transport z obiecanymi czytnikami, transport ze Stanów Zjednoczonych utknął na lotnisku we Frankfurcie. Dostawca ma tam kłopoty i najwcześniej jutro urządzenia będą w Polsce, ale najpierw trafią do magazynu dostawcy, a dopiero później, najprawdopodobniej do końca tygodnia, mają być w dyspozycji Centralnego Ośrodka Informatyki i dopiero potem zostaną rozwiezione do samorządów. A wiele gmin, głównie w największych miastach, spodziewając się szturmu obywateli Ukrainy w pierwszych dniach rejestracji, planowało uruchomić nowe punkty obsługi wyłącznie Ukraińców. W Warszawie na przykład gotowych jest wstępnie 7 takich lokalizacji, ale bez dodatkowych urządzeń, bez tych czytników. Nie będą mogły na razie być otwarte i to mimo, że rząd zadeklarował wsparcie ponad 100 swoich urzędników. Warszawa, Mariusz Piekarski.
44 tysiące rejestracji pierwszego dnia, dziś to już ponad 100 tysięcy. To wynik uruchomienia w Wielkiej Brytanii systemu o nazwie Dom dla Ukrainy, który umożliwi Brytyjczykom przyjmowanie pod dach uchodźców, którzy nie mają na wyspach rodzin.
Więcej na ten temat wie nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
Początkowy entuzjazm Brytyjczyków zablokował serwery po 2 godzinach od uruchomienia systemu. Jak zauważają komentatorzy, jeśli zgłoszenia napływać będą w takim tempie, liczba ofert przewyższy liczbę Ukraińców, którzy będą chcieli szukać schronienia w Wielkiej Brytanii. Od dziś obywatele tego kraju, ubiegający się o wizy, nie muszą stawiać się osobiście w punktach imigracyjnych. Mogą wypełnić formularze w trybie online, a na wyspy wjadą na podstawie maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia. Dopiero później przejdą testy biometryczne. Jak zauważają komentatorzy, to powinno znacznie ułatwić dotychczasową procedurę.
Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
W naszym warszawskim studiu jest Marek Teichman. Witamy.
Witam serdecznie, a my łączymy się z Mateuszem Lachowskim, dokumentalistą akredytowanym przy ukraińskiej armii. Witam serdecznie. Premierzy Polski, Czech i Słowenii pędzą do Kijowa. Czy już dotarli? Co ta wizyta znaczy dla Ukrainy i Ukraińców?
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Wie pan co, trudno mi powiedzieć, czy ta wizyta ma aż takie znaczenie tutaj dla żołnierzy, z którymi jestem. Rozmawiałem z nimi na ten temat, kiedy ta informacja się pojawiła, bo byłem ciekawy, co powiedzą.
I co?
Powiedzieli mi, no, zapraszamy serdecznie, zobaczcie, jak u nas jest, zobaczcie, co się tutaj dzieje. Może wybierzcie się jeszcze w okolice Mariupola, może Europa coś wreszcie zobaczy, ale najlepiej to przynieście samoloty albo ogarnijcie nam czyste niebo. To cytat.
Ukraińcy czują, że to wsparcie jest zbyt małe?
Od Polski nie. Jeśli chodzi o Polskę, to cały
samolotów czas... Samolotów nie dostali.
No, samolotów nie dostali, ale chyba to... Oni też jakby... Jest duża świadomość, jeśli chodzi o taki... O jakby te rozgrywki polityczne, prawda, które się dzieją. Mówię tutaj o armii. Ludzie się tym interesują, muszą siłą rzeczy, no bo to ich bezpośrednio dotyczy. Myślę, że nawet nie tak bardzo liczyli na samoloty, co właśnie na to czyste niebo, bo chodzi przede wszystkim też o rakiety, które na nich spadają. No to jest najtrudniejsze. To wszystko spada na ludność cywilną, więc no to chyba jakoś też robi wrażenie na wszystkich, na wojskowych też. Ale widzę olbrzymie wsparcie z Polski, jeśli chodzi o leki, jeśli chodzi o paczki, które przychodzą. Naprawdę, to ja to też widzę, bo przecież no, pracowałem przy tym. Czasami jeszcze coś tam sortuję z nimi, więc widzę, że to jest w większości jakby to są transporty z Polski. Tego jest bardzo dużo.
Widzimy, że ukraińska armia dostała bardzo silne wsparcie, jeżeli chodzi o obronę bliskiego zasięgu przeciwlotniczą i obronę przeciwpancerną, ale to są wszystko środki, które pozwalają się bronić w terenie zabudowanym, w lesie, ale które nie pozwalają bronić się na otwartym terenie i nie będą pozwalały prawdopodobnie kontratakować. Czy Ukraina da sobie radę i czy ukraińska armia da sobie radę bez większego wsparcia militarnego?
Na razie sobie daje radę, jak pan widzi. Na razie jakby z tego, co wiem, to od wczoraj Rosjanie nie posunęli się nawet o krok do przodu na wszystkich kierunkach. Więc jeśli chodzi o armię, to na razie sobie daje radę. Jeśli chodzi o samoloty, to spadło już 80 rosyjskich samolotów. Problem jest taki, że no, to jest druga armia świata, Rosja, prawda? Albo trzecia, zależnie od rankingów, które publikują takie informacje. Więc no, Ukraina jest małym krajem w stosunku do Rosji. Jakby możliwości mobilizacyjne Rosji są przeogromne.
Czy Ukraińcy wierzą w zwycięstwo? Czy ukraińscy żołnierze wierzą w to, że wygrają tą wojnę?
No tak, to zdecydowanie. Tutaj nawet nie ma takiej wątpliwości, żeby mogli przegrać. To raczej jest takie, musimy wygrać, bo nie ma innego wyjścia. No. Jakby to jest...
Ja wracam do tego pytania o sprzęt cięższy, dlatego że można się bronić, ale bardzo ciężko będzie kontratakować, jeżeli nie będzie obrony przeciwlotniczej średniego i dalszego zasięgu. Bardzo ciężko będzie kontratakować bez artylerii, a artylerii nie da się użyć, jeżeli nie będzie obrony przeciwlotniczej średniego zasięgu, tak, bo wtedy Rosjanie ją zniszczą i zbombardują. To oznacza, że Ukraińcom udało się zatrzymać Rosjan, ale czy będą w stanie odzyskać zajęty teren, odblokować Mariupol, odblokować Charków?
Znaczy, Charków jeszcze nie jest zablokowany, więc tutaj jeszcze nie ma aż takiej tragicznej sytuacji. Charków dalej się broni, jak ja to jakby zwykłem mówić gdzieś tam w relacjach, ale no Mariupol jest w tragicznej sytuacji. Odpowiadając na pana pytanie, myślę, że nie. Myślę, że bardzo potrzebują ciężkiego sprzętu. Sami mówią o tym, że marzą o Stingerach. I to są jakby cytat też. Po prostu marzą o tym, żeby móc rakietami po prostu też zadawać straty Rosjanom. Po prostu marzą o jakichkolwiek możliwościach wyrównanych. Ja tyle razy słyszałem to jedno powtarzane jak mantra zdanie: dajcie nam czyste niebo, a pokonamy Rosjan. Ja pytałem dlaczego, a oni tłumaczyli: bo na lądzie wygrywamy, tylko nie jesteśmy w stanie zrobić nic, jeżeli cały czas bombardują nas samoloty, jeżeli jak robimy kontrofensywę i wygrywamy, no to po prostu spadają na nas rakiety i te samoloty też nas atakują. No z tym nie da się jakby no nic zrobić. I tutaj to nie jest po stronie Ukraińców, to jest po stronie Europy, to jest po stronie NATO.
Ale wie pan, najprawdopodobniej tego wsparcia Ukraina nie dostanie. I taka jest polityczna rzeczywistość. Nie przywiezie jej ani prezydent Biden, który ma przyjechać do Europy. Nie dostarczą jej politycy europejscy. I to oznacza, że możemy zmierzać w stronę takiego zamrożonego, niekończącego się konfliktu. Katastrofalnego też dla Ukrainy na lata.
Tak. No, to myślę, że wszyscy sobie tutaj zdają z tego sprawę. Tutaj nikt nie mówi o tym, że wojna skończy się za tydzień. To jest jakby, będziemy walczyć, długo będziemy walczyć, aż wygramy. Nie ma innej opcji. Jakby nie pozwolimy na to, żeby dyktatura z Rosji nas przejęła. Padają też bardziej dosadne słowa na ten temat, ale no po prostu tutaj jest też takie sformułowania wręcz staropolskie, walka z Moskalami, więc tutaj nie ma jakby takiej innej opcji, ale oni wiedzą, oni sobie zdają sprawę z tego, że świat ich zostawił, często to mówią. Polska daje im wsparcie, to tyle.
Oglądałem dzisiaj rosyjskie media. To jest tak swoją drogą niesamowite doświadczenie absolutnie. Podróż do świata absurdu kompletnego. Ukraińscy neonaziści wzięli ludność Mariupola za zakładników. Taki cytat z Komsomolskiej Prawdy na przykład. Zobaczyłem. Jak w ogóle Ukraińcy reagują na Rosjan? To było tak, że deklarowana sympatia do Rosjan była wysoka tak naprawdę. Nie do Rosji, do Rosjan była jeszcze niedawno relatywnie duża. To się zmieniło teraz pod wpływem tej wojny?
Myślę, że to też cytat z jednego z wojskowych. Putin zapewnił im zjednoczenie narodowe. Nikt nie zapewnił takiego jak Putin. Przez 8 lat tej wojny oni zmodernizowali całą swoją armię, całkowicie zmieniło się podejście do narodowości, ale wydaje mi się, że też całkowicie zmieniło się podejście do Rosji. I jakby oni sobie zdają sprawę z tego, jakim Rosja jest dla nich zagrożeniem. No a teraz to już, wie pan, no w Mariupolu dzisiaj podano informację, o którym pan wspomniał. Zginęło już 20 tysięcy ludzi. To jest 400-tysięczne miasto. Tam Rosjanie cały czas je bombardują, ostrzeliwują. Zdjęcia satelitarne pokazują jakieś niewyobrażalne zniszczenia. Nie ma wody, nie ma prądu, nie ma gazu, nie ma jedzenia. Niedługo, nie wiem, po prostu to może być już niedługo jak w Leningradzie, jakby. Skoro pan nawiązał do tego tytułu Komsomolskiej Prawdy, no to niestety ona mówi to, co mówiła 30 lat temu ze Związku Radzieckiego. No to jest jakby chyba tytuł, który przetrwał przemianę i jest taki sam.
I pewnie dokładnie to samo Folkische Beobachter pisał w 1942 roku o mieszkańcach Leningradu. Mateusz Lachowski, dokumentalista akredytowany przy ukraińskiej armii, jest naszym gościem. Dziękujemy słuchaczom RMF FM. Pozostajemy na antenie radia internetowego RMF24, na stronie rmf24.pl i w mediach społecznościowych.
Dziękujemy. Ukraińcy, którzy zostali w kraju, śledzą doniesienia medialne i rozgrywki polityczne, są świadomi tego, co się dzieje. Od wczoraj Rosjanie nie posunęli się nawet o krok do przodu. Ukraińska armia na razie daje sobie radę.
Tak kilka minut temu mówił na naszej antenie Mateusz Lachowski, dziennikarz i dokumentalista akredytowany przy ukraińskiej armii. Ta rozmowa, jak słyszeliście, trwa w sieci, a my zapraszamy na kolejne wydanie Faktów o 18.30.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.